Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara. Jest z nami jeszcze ojciec Dariusz, ale za chwileczkę będzie ojciec Marcin. Drodzy Państwo, przed tygodniem zapowiadałam audycję na temat takiego współzależności między zdrowiem, między wypoczynkiem a pracą. Mieliśmy gościć psychoterapeutę, psychologa, ale życiowe sytuacje różne sprawiły, że ta osoba nie może być, ale udało mi się zaprosić i bardzo dziękuję, bo to był telefon na kilka dni przed audycją. Udało mi się zaprosić panie, o których myślałam cały czas, panie z zespołu szkół specjalnych, tak można to powiedzieć, numer 6 w Toruniu. Bardzo panią dziękuję, że panie dały się zaprosić tak w ostatnim momencie. Witam w studiu panią Joannę, panią magister Joannę Rzymiszkiewicz.
Witam serdecznie.
Pani Joanna już nie pierwszy raz jest w studiu. A więc dzisiaj będzie taką osobą pewnie wiodącą, tym bardziej, że pani Joanna ma określony tytuł, a mianowicie jest oligofrenopedagogiem, logopedą, ale przede wszystkim, może nie przede wszystkim, ale konsekwencją tej specjalizacji jest to, że jest liderem województwa kujawsko-pomorskiego do spraw wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i koordynatorem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przy zespole szkół numer 6 w Toruniu. Dzisiaj właśnie będziemy mówili o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka. I z panią Joanną są dwie panie, pani Mirosława Dziekońska oraz pani Anna Zduńska. Pani Joasiu, może pani powie na temat koleżanek kilka słów,
oczywiście,
bo pani je zaprosiła i one przyjęły zaproszenie.
Witam jeszcze raz serdecznie. Jesteśmy z zespołu szkół numer 6 w Toruniu. To jest szkoła podstawowa i gimnazjum specjalne numer 19 imienia błogosławionego księdza Stefana Frelichowskiego.
Pani Joasiu, a ja powiedziałam zespół szkół specjalnych. Źle powiedziałam, prawda? Nie powinno się tak mówić.
Zespół szkół numer 6. No właśnie. Cała nazwa jest taka. Ze mną są moje wspaniałe koleżanki, pani Mirosława Dziekońska, oligofrenopedagog oraz terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka również, oraz pani Anna Zduńska, oligofrenopedagog. Jej specjalność to dzieci z autyzmem oraz terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, również przy zespole szkół numer 6. Moje przewspaniałe koleżanki, które mam nadzieję sporo powiedzą o swojej pracy.
Piękne, pogodne panie. To trzeba jeszcze dodać, bo jesteśmy w radiu. Nie widzimy. Tak, właśnie troszeczkę mówię po to, żeby jakoś tak może atmosferę jakoś tak rozluźnić, rozładować troszeczkę. Drogie panie, pani Joasiu i pani Mirosławo, pani Aniu, oligofrenopedagog, pada takie pojęcie już po kilka razy. Co to takiego?
No może Ania powie, bo Ania? Jest bardzo
Aniu,
taka.
Oligofrenopedagog jest to osoba, która zajmuje się na co dzień i pracuje z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
Z osobami czy z dziećmi?
Z osobami. My pracujemy w szkole, także my zajmujemy się dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu.
Dobrze, to już to jedno pojęcie mamy rozjaśnione. A wspomaganie, pojęcie wspomaganie, albo może już przejdźmy od razu, co to jest wczesne wspomaganie rozwoju?
Oczywiście, wczesne wspomaganie rozwoju jest to jakaś taka forma pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom. I tutaj trzeba się zastanowić, dziecko niepełnosprawne, pytanie. Jest to dziecko, u którego lekarz stwierdził jakiś nieprawidłowy rozwój, wady wrodzone lub upośledzenie. To jest ważne, nie tylko upośledzone umysłowo. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka reguluje rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z 2005 roku, z poprawką z 2009 roku, na mocy którego od momentu wykrycia niepełnosprawności, teraz podkreślam, bo ważne, wszystkie dzieci niepełnosprawne mają zapewnioną bezpłatną, kompleksową i specjalistyczną opiekę od chwili urodzenia aż do czasu podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego. Niektóre dzieci tą dojrzałość szkolną osiągają szybciej, a inne później, stąd jest mowa o obowiązku szkolnym.
A kogo dotyczy to rozporządzenie? W jakim wieku dzieci?
Od urodzenia do chwili osiągnięcia dojrzałości szkolnego. Tak.
Dojrzałości, nie wieku.
Nie wieku, właśnie, no właśnie. Dlatego mówię nie wieku, a dojrzałości szkolnej. To wiek nie ma tu nic do rzeczy.
Czy można z tego wysnuć taki wniosek, że w każdej instytucji, która jest zainteresowana dzieckiem, można utworzyć taki zespół wspomagania rozwoju? Albo inaczej, czy w każdej szkole, która jest dedykowana jakoś dzieciom specjalnej troski, czy tam są tego rodzaju,
proszę Państwa,
zespoły?
Żeby utworzyć zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, musi być odpowiednio przygotowana placówka. Może to być przedszkole, szkoła, może to być też poradnia psychologiczno-pedagogiczna, ale te wszystkie placówki muszą posiadać specjalne zaplecze do prowadzenia różnych terapii oraz, co ważne, zespół specjalistów, tak?
Zaplecze to rozumiem
lokale, odpowiednio
materiały,
bazę lokalową. Tak.
Materiały jakieś dydaktyczne, ale przede wszystkim specjaliści.
Specjaliści, tak. I musi utworzyć się zespół, w skład którego wchodzą nie tylko rodzice, ale, i to też jest ważne, psycholog, pedagog specjalny, logopeda oraz fizjoterapeuta, rehabilitant. I tutaj mam zawsze taką dygresję. Jest tak nikła świadomość społeczna o celach i zadaniach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, że powoduje to, że nawet placówki oświatowe, na przykład przedszkola, szkoły, w ogóle nie wiedzą o istnieniu tej formy pomocy lub wiedza ich jest tak powierzchowna, że tworzą tam wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, które zupełnie nijak ma się do przepisów obowiązujących.
Mhm. Ale jest takie, ja pracuję z osobami dorosłymi dotkniętymi niepełnosprawnością, ale jest takie przekonanie wśród tych rodziców starszych, powiedziałabym też, że kiedy rodzi się dziecko z niepełnosprawnością, to rodzice są zupełnie osamotnieni. To może kiedyś tak było, bo ja mówię o tych rodzicach starszych. I jak jest teraz? Gdyby pani popatrzyła obiektywnie, jak to jest? Czy takie dziecko, czy taka rodzina ma wsparcie od razu po urodzeniu? Czy ma szansę mieć wsparcie? Czy pewnie o zależności od miejscowości.
Właśnie chciałam powiedzieć.
Proszę bardzo.
To tak pani zupełnie nie do końca te wsparcie, bo o tym trzeba wiedzieć, a wiedza jest naprawdę taka nieduża w naszym społeczeństwie. Mm-hmm. Gdzie uderzyć? Do kogo się zwrócić o pomoc? Także
tak sobie myślę, że to w zasadzie do takiej rodziny powinien ktoś dojść, prawda, i powiedzieć.
Tak, nie? Przede wszystkim. Tu główna rola jest, jak się rodzi dziecko, to przede wszystkim lekarz pierwszego kontaktu i pediatra. To on powinien pokierować rodzinę. Należy się państwu to i to. Jeżeli my obejmiemy wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka taką rodzinę, bo to nie tylko dziecko jest objęte, ale cała rodzina, to w ramach tego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka my na przykład wiele rzeczy próbujemy z rodzicami, próbujemy pomóc rodzicom dotrzeć do różnych placówek, uzyskać jakąś pomoc finansową, bo to jest między innymi też zadanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, tak? Nakierować rodzice.
Może właśnie... Bo tak, jedna sprawa to jest pomoc dziecku, konkretna, tak? Może skupmy się najpierw na tym, w jaki sposób w ramach wczesnego wspomagania rozwoju można pomóc dziecku.
Ja jeszcze powiem, że to są zajęcia bezpłatne, bo to jest ważne. One są objęte subwencją oświatową. One mogą być od 4 do 8 godzin. W naszym województwie, w Toruniu, są to 4 godziny.
Ale w ramach czego? Miesiąca?
Miesiąca.
Miesiąca?
Tak. Niestety. Jest to bardzo niedużo, ale cieszmy się chociażby małymi kroczkami. Cieszmy się, że chociaż 4, tak? Nie jest to dużo. I oczywiście zajęcia te obejmują nie tylko dzieci, ale całą rodzinę. Tak. To znaczy my się tak staramy, przynajmniej w mojej placówce, w zespole szkół nr 6 w Toruniu, żeby te zajęcia to były zajęcia dla całej rodziny. Oczywiście przede wszystkim dziecko, bo to jest najważniejsze. I dzieci objęte są terapią. Może ja
powiedzmy
oddam
o tej terapii.
Właśnie.
Tak, właśnie najpierw
oddam
powiemy
głos
o terapii, a potem powiemy może o tej pomocy, tak, którą bo są różne w ramach rodzaje wczesnego
terapii,
wspomagania
tak
rodzinie całej, matce czy rodzicom, ale całej rodzinie, co możecie dać.
Bo jeszcze muszę powiedzieć jedną rzecz. Żeby w ogóle dostać wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, to rodzic musi się zgłosić do poradni psychologiczno-pedagogicznej i tam niestety stamtąd musi przynieść opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. I na podstawie tej opinii organizuje się zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju.
A
tak wygląda ta droga.
Czy łatwo można dostać taką opinię z poradni?
Ja myślę, że jeżeli jest jakakolwiek niepełnosprawność i rodzic widzi to i jest bardzo stanowczy, to nie ma chyba problemu tutaj.
Z praktyki wynika, że raczej
tu nie ma problemu. Także to jest przede wszystkim, to jest podstawa, tak? Ta opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, bo bez tego to w ogóle nie mamy...
Rozumiem, już nie ma żadnych prywatnych...
Nie mamy szans. I my oczywiście jak najwcześniej proponujemy działania wspierające rozwój dziecka i to są różnego rodzaju terapie i na terenie naszej placówki są to terapie pedagogiczne, jest terapia logopedyczna, Montessori, terapia integracji sensorycznej i ja teraz oddam głos moim
koleżankom.
No właśnie,
koleżankom. Bo może weźmy pod uwagę takie dziecko przykładowe, które przychodzi na pierwsze zajęcia. Co najpierw się robi z takim dzieckiem, czy z rodziną?
Zawsze na początku diagnoza. Tak.
Wasza obserwacja. Obserwacja dziecka.
I teraz pani Anna Zduńska.
Pani Anna Zduńska.
Dziękuję bardzo. Ja w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzę zajęcia z terapii pedagogicznej. Zajęcia te są to takie działania, które polegają na optymalnym wspomaganiu rozwoju dziecka, u którego zaobserwowano jakieś nieprawidłowości, zaburzenia rozwoju, bądź też zaburzenia zachowania. Tego rodzaju zaburzenia koryguje się przez odpowiednie działania pedagogiczne, psychologiczne, profilaktyczne. Ważne jest to, żeby rozpocząć taką działalność jak najszybciej. Im szybciej rozpoczniemy terapię, tym potem możemy oczekiwać efektów. W naszej placówce pomoc otrzymują dzieci już bardzo małe, które zgłaszają się na taką terapię.
Bardzo małe to znaczy jakie?
No najmłodsze dziecko miało roczek, bodajże, które trafiło do nas na terapię. Tak, dużo dwulatki, trzylatki uczestniczą w terapii. Ogólnym celem jest stymulowanie i pobudzanie rozwoju dziecka poprzez usprawnianie zaburzonych funkcji psychomotorycznych. Co może być u takich dzieci zaburzone? Spostrzeganie wzrokowe, słuchowe, motoryka mała, motoryka duża, sprawność manualna, koordynacja wzrokowo-ruchowa. U niektórych dzieci z kolei potrzebne są oddziaływania psychoterapeutyczne polegające na wyciszeniu, zrelaksowaniu tych dzieci, ponieważ takie potrzeby też są. Jak takie dziecko trafia do naszej placówki, no to wiadomo, najpierw obserwujemy dziecko, rozmawiamy.
Bo dziecko przychodzi z jakąś diagnozą też z poradni.
Tak, z opinią z poradni. Bardzo ważna jest rozmowa z rodzicami, dlatego że to oni są w zasadzie taką skarbnicą wiedzy o swoich pociechach i tutaj na podstawie takiej rozmowy, na podstawie obserwacji dziecka możemy utworzyć wówczas IPET, czyli jest to indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Zbiera się grupa specjalistów, która opracowuje taki program pod kątem danego dziecka.
Po jakimś czasie obserwacji, rozumiem,
tak? Tak, oczywiście,
rozumiem, tak.
Podczas jednego spotkania to w zasadzie trudno jest tak dokładnie zdiagnozować dziecko, a ta diagnoza potem wpływa oczywiście na dobór metod i form pracy z danym dzieckiem. Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie. Jak przychodzi do nas autysta, to nie jest tak, że jest jakaś procedura i z każdym autystą pracujemy tak samo. Poznajemy dziecko i dobieramy odpowiednie formy i metody pracy pod kątem trudności, które to dziecko wykazuje.
Tak, dziękuję bardzo. To pani Anna Zduńska. Pani specjalnością jest praca z dziećmi z autyzmem właśnie.
Tak, tak.
Może nie powinnam pytać, ale na ile takie mamy pojęcie, że dziecko z autyzmem to jest dziecko będące w swoim świecie jakoś, prawda?
Tak, aczkolwiek autyści jest nierówny. Przychodzą do nas i trafiają różne dzieci na różnym poziomie funkcjonowania. Są dzieci, z którymi musimy pracować od podstaw, nad załapaniem kontaktu wzrokowego, później kontakt z rówieśnikami, ale są dzieci, które autyści, którzy przychodzą, siadają przy stoliku i są gotowi do pracy, są przyzwyczajone do takiej pracy i tylko czekają, żeby podsuwać im zadania. Także, tak jak powiedziałam, do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie.
A więc przede wszystkim praca indywidualna.
Tak jest, dokładnie.
Dziękuję bardzo. Pani Anna Zduńska, pani Mirosława.
Uż, tutaj to jest dopiero temat.
Integracja sensoryczna brzmi tak, to tak, tak. Dość tajemniczo.
To w naszym szkolnym zespole wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ja zajmuję się właśnie terapią integracji sensorycznej. I tak najogólniej mówiąc, terapia integracji sensorycznej jest to uczenie mózgu dziecka właściwego reagowania na bodźce płynące z narządów zmysłu. W każdej chwili nasz mózg jest wręcz bombardowany niezliczoną ilością bodźców, które pochodzą ze zmysłu wzroku, czyli z oczu, z uszu, naszego nosa, naszej skóry, która odczuwa dotyk, czy naszych mięśni, które odczuwają położenie ciała. I wszystkie te informacje w momencie, kiedy odpowiednimi kanałami nerwowymi dotrą do właściwych obszarów mózgu, muszą zostać przez mózg rozpoznane, zidentyfikowane, muszą być poddane swoistej analizie, porównane z innymi wcześniejszymi tego typu doświadczeniami, następnie przetworzone i połączone ze sobą. W taki sposób, aby nasze ciało tak, było w stanie we właściwy sposób zareagować na wszystkie bodźce docierające do mózgu. I jeżeli procesy integracji sensorycznej, bo właśnie to łączenie tych wszystkich wrażeń zmysłowych w mózgu i wytworzenie właściwej, adekwatnej reakcji na te bodźce, to jest właśnie integracja sensoryczna. Jeżeli mózg nie jest w stanie sobie poradzić z tym, wówczas mówimy o zaburzeniach integracji sensorycznej. Jeżeli u dziecka stwierdzamy tego typu zaburzenia, a odbywa się to po długiej, wnikliwej diagnozie, wówczas możemy stworzyć program terapeutyczny i starać się nauczyć mózg właściwego funkcjonowania, co ułatwi oczywiście dziecku jego funkcjonowanie.
No i jak to się odbywa? Jak, przy pomocy czego pani na przykład?
Chociaż no właśnie, to tak, bardzo, tak bardzo, bardzo poważnie brzmi, a jest to jedna z najprzyjemniejszych chyba form pracy z dzieckiem, ponieważ tą metodą pracując bawimy się z dziećmi. Jest to metoda naukowej zabawy. Taka jest inna nazwa tej metody. W czasie terapii nie uczymy dzieci nowych umiejętności ruchowych. Jeżeli dziecko ma na przykład problemy z nauczeniem się jazdy na rowerku, my w ramach terapii nie uczymy jazdy na rowerze, tylko odpowiednio dobranymi ćwiczeniami stymulujemy do rozwoju tych wszystkich funkcji, które dziecku, tak, które uniemożliwiają zdobycie nowej umiejętności ruchowej. No taki akurat przykład. Terapia, jak już mówiłam, to jest piękna, kolorowa, wspaniale wyposażona sala. Znajduje się w niej specjalistyczny sprzęt do terapii, bardzo dużo przeróżnych pomocy, kolorowych zabawek. I dziecko w czasie terapii nie ma poczucia, że jest na terapii. Dziecko w czasie terapii dobrze się bawi.
No i jest pani Mirka.
Dzieci bardzo lubią zajęcia integracji sensorycznej.
Tak.
Dziękuję bardzo. To pani Mirosława Dziekońska. Drodzy Państwo, w audycji dla chorych dzisiaj w Radiu Maryja rozmawiamy o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka. Gościmy panie terapeutki z zespołu szkół numer 6 w Toruniu. Pani Jonna Rzybyszkiewicz, pani Mirosława Dziekońska oraz pani Anna Zduńska. Jeszcze mamy około 10 minut na rozmowę tu w studiu. Potem oddamy głos naszym radiosłuchaczom, a więc zachęcamy do telefonowania tych wszystkich, którzy po prostu mają może dziecko z niepełnosprawnością, nie wiedzą, co z tym dzieckiem, gdzie się udać po pomoc, dziecko małe. Może No proszę słuchać.
To tak, jeśli mogę, jeśli mam jeszcze chwileczkę, to chciałam powiedzieć, że oczywiście w ramach terapii, w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka odbywa się nie tylko terapia z dzieckiem, ale również z rodziną.
Tak, tak, ja chciałam do tego dojść, tak, bo to było na razie takie... Tak, oczywiście, bo nie możemy tego zostawić. No. Chciałam na razie tak pobudzić uwagę radiosłuchaczy troszeczkę. A teraz przejdziemy, ponieważ mamy te 10 minut, teraz przejdziemy do chyba równie ważnego elementu, który jest no, chyba częścią składową tej terapii wczesnego wspomagania, więc rodzice. Proszę bardzo.
Tak, rodzice. Właśnie ciągle podkreślamy, że właściwie rodzice to mają kochać i akceptować przede wszystkim swoje dziecko. Powinni być w roli rodziców, a nigdy nie w roli terapeutów. Ja to tak ciągle podkreślam. Kochaj, akceptuj swoje dziecko. A my, układając terapię, to widzimy w rodzicach, widzimy w matce na przykład przede wszystkim mamę, widzimy w niej kobietę, osobą pełną marzeń, pełną nadziei na lepsze życie. I próbujemy w jakiś sposób też...
pomóc, żeby zrealizowali. Tak, tej roli, tak,
swoje marzenia.
I kobiecej, tak. Pani Joanno, tu muszę zrobić jakiś taki wtręt, mówiąc potocznie, bo były takie pomysły, żeby to rodzice byli terapeutami, prawda? I ja pamiętam, na jakiejś konferencji słyszałam rodziców, którzy mówią, ale my jesteśmy rodzicami. My jesteśmy rodzicami. Jak my możemy dystansować się tak do dziecka, jak specjalista, prawda? Jeszcze takie zdanie. Czemu dziecko zdrowe wysyłamy do szkoły i dziecko jest w szkole i nauczyciele uczą, a tutaj, ponieważ mamy dziecko chore, to oczekuje się od nas, żebyśmy my byli wszystkim. Rodzicami, terapeutami i wszystkim, prawda?
Oczywiście.
Tak, proszę bardzo.
Ma być
to jest dyskusja, prawda?
Przede wszystkim mama ma być. Tak. Ja chciałam powiedzieć, że zawsze u nas są tak zwane programy wsparcia rodziny. Oprócz IPET-ów są programy wsparcia rodziny. I w tym roku wpadliśmy na taki pomysł, aby utworzyć klub szczęśliwego rodzica właśnie. Piękne. Żeby to były zajęcia dla rodziców, zaproponujemy może zajęcia florystyczne, może dekupaż, a może jakieś zajęcia z tańca dla rodziców. Odstresować się, zapomnąć o wszystkim, przyjść do nas, zabawić się. Chciałam również powiedzieć, że moja właśnie koleżanka, pani Mirka Dziekońska, prowadzi super program sportowy. Niech ona sama o tym opowie.
Tak, no już od blisko roku wdrażamy w naszej szkole program Młodzi Sportowcy. To jest taki innowacyjny program zabaw sportowych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. W zajęciach, no, treningach, tak jak przystało na sportowców, biorą udział nie tylko nasi mali sportowcy, ale całe ich rodziny. I taka jest formuła, że na treningu pojawia się dziecko, ale w asyście rodziców, rodzeństwa.
Brata, siostry, tak.
Tak, przyjeżdżają i babcie, i dziadkowie. I treningi odbywają się według ściśle ustalonej formuły. Zawsze trening poprzedzony jest rozgrzewką. Rozgrzewka odbywa się u nas w formie zabawy, w którą włączają się właśnie towarzyszące osoby. Czyli w czasie rozgrzewki ćwiczą wszyscy. I mama, i tata, i babcia, i oczywiście to dziecko. Po rozgrzewce przychodzi czas na konkurencje sportowe. W konkurencjach sportowych biorą udział już tylko i wyłącznie dzieci. Oczywiście zadania ruchowe stawiane przed dziećmi no, uwzględniają ich możliwości psychomotoryczne, są dostosowane do ich możliwości. I w czasie wykonywania zadania, oczywiście wszyscy zebrani bardzo głośno dopingują to dziecko, skandują jego imię, a po wykonanym zadaniu nagradzają brawami. Właśnie to jest między innymi taka reguła, taka zasada, że dziecko dopiero po właściwie wykonanym zadaniu, po zakończeniu zadania, dopiero otrzymuje tę nagrodę w postaci braw. I też każde dziecko no, musi cierpliwie czekać na swoją kolej. Wiadomo, te dzieci bardzo by chciały wszystkie już naraz wykonywać poszczególne zadania, ale też uczymy je cierpliwości. Też no, pokazujemy, że jednak nie tylko sportem, ale też życiem rządzą pewne reguły, i trzeba ich przestrzegać. Także dziecko musi cierpliwie czekać na swoją kolej. I oczywiście po wykonaniu zadania jest no, niesamowity moment radości, triumfu. Wtedy no, gama zachowań dzieci jest nieograniczona. Te dzieci unoszą ramiona w geście triumfu, biją sobie brawo, przybijają wszystkim piątki. Odczuwają radość i zadowolenie z dobrze wykonanego zadania.
Są szczęśliwe.
Tak. Są bardzo szczęśliwe, ale co jest też bardzo ważne w całym tym programie, że szczęśliwi są również rodzice, którzy nieczęsto mają okazję oglądać swoje dzieci w takich momentach triumfu. Tak. Te dzieci raczej rzadko odnoszą sukcesy, a my stwarzamy im okazję do odnoszenia sukcesów, a rodzicom no, przysparzamy powodów do dumy ze swojego dziecka.
Mam tutaj jedną dygresję. I jedno pytanie, to ten, chciałabym, ta dygresja to dotyczy tego, że przecież wiemy, że jak rodzi się dziecko niepełnosprawne, to często mówimy, nie ruszaj, bo uszkodzisz, prawda? Uh-huh. Uszkodzisz, więc się naturalny taki odruch jest, żeby tego dziecka nie...
Ochraniać,
nie puszczać tak jak swobodnie, jak dziecka pełnosprawnego, a wy jak gdyby łamiecie ten taki naturalny trend rodziców do, prawda, naturalny, który jest potem, skutkuje czymś niedobrym, bo ja mam do czynienia z dorosłymi osobami i wiem, że ta nadmierna ochrona, ona później skutkuje rzeczywiście takim nieumiejętnością znalezienia się w życiu. To jest piękny pomysł z aktywnością fizyczną od najwcześniejszego wieku. To jest bardzo piękne. Ale moje pytanie jest takie. Na ile rodzice, bo 4 godziny miesięcznie macie, tak? Na ile rodzice później tę, bo pani mówi zadowolenie rodziców, prawda, całej rodziny, tak. Dziecka, rodziny. Na ile rodzice później to wykorzystują w życiu? Czy wychodzą z dzieckiem na spacer? Czy dają możliwość dziecku biegania na przykład gdzieś na podwórku? Jak to jest?
No jednak wiemy, że ruch jest naturalną potrzebą każdego dziecka, nawet tego niepełnosprawnego. Wiadomo, że będzie ono miało w zależności od stopnia niepełnosprawności różne ograniczenia, ale no nie można traktować dziecka jako nie wiem, kaleki, tak? Mhm. Trzeba dostosowywać te
wymagania
do możliwości, tak. I przede wszystkim stwarzać takie okazje do takiej aktywności, jaka jest dla danego dziecka dostępna. Mhm. I tutaj no, rola rodzica, bo rodzic albo sam to poczuje i wyczuje i będzie wiedział, albo my rodzicom to musimy zasugerować.
Ale czy pani ma jakieś takie doświadczenie, że pani wie, że rodzice na przykład wychodzą z dzieckiem, uczą go jazdy na rowerku później i tak dalej, że rozumie pani? Czy...
Tak, to znaczy nie wiem, na ile jest to efektem naszych działań czy udziału w tym programie, ale no między innymi takie są też założenia programu,
żeby pokazać rodzicom,
że to dziecko może szczęśliwie czerpać ze sportu to, co wszyscy inni ludzie.
No i koleżanka przygotowuje do olimpiady przecież.
Specjalnych olimpiad, tak?
Tak, tak. No, ten program Młodzi Sportowcy jest programem olimpiad specjalnych i w naszej szkole działa klub olimpiad specjalnych. Zawody rozgrywane w ramach olimpiad specjalnych to są no, już takie stricte sportowe. Dzieci i młodzież startują w różnych dyscyplinach sportowych, w różnych konkurencjach. Natomiast no właśnie program Młodzi Sportowcy ma przygotować tych przyszłych sportowców, czyli te dzieci, które w wieku, bo program jest adresowany do dzieci w wieku od 2 do 7 roku życia i ma stanowić takie jakby zaplecze dla klubów olimpiad specjalnych, które działają w szkołach. Czyli w momencie, kiedy dziecko osiągnie 8 rok życia, wówczas może stać się sportowcem klubu olimpiad specjalnych.
No koniecznie musimy zrobić kiedyś audycję na temat właśnie olimpiad specjalnych. Tak. Nie, to bardzo jakoś tak, no, bardzo interesuje ten problem, bo jak mówię, mam do czynienia z dorosłymi, bardzo dorosłymi osobami z niepełnosprawnością od bardzo wielu lat i wiem, że nawet takie poczucie ciała jest u nich często no, nierozwinięte. Trudno, by człowiek, który na przykład mówi, pytam o łokieć, gdzie masz łokieć? Nie wie, gdzie ma łokieć, prawda? Dlatego to jest takie ważne. Akurat co mówię łokieć, ale to chodzi o różne inne poważniejsze sprawy, prawda? Dlatego jest to tak ważne, żeby dzieci uczyć ruchu. Tu mówiliśmy, że rodzice się uczą pewnych rzeczy, a na ile przy okazji pani Joanna Rzymiszkiewicz mówiła, że stwarza się dla rodziców ten klub, taki klub, żeby rodzice poczuli się pięknie rodzicami, pięknymi kobietami, żeby jak gdyby swoje zainteresowania też ja mogli, marzenia, ale rozumiem, że rodzice przychodzą też po to, żeby się uczyć. Tu u pani Mirosławy uczą się, prawda? Na tej terapii, przy okazji terapii sensorycznej. Uczą się zachowań pewnych wobec dziecka.
Tak, dlatego, że terapia integracji sensorycznej to nie jest tylko praca w sali terapeutycznej, czyli praca dziecko-terapeuta, ale również kontynuacja tych działań w warunkach domowych.
Domowych, tak.
Rodzice, którzy są zainteresowani kontynuowaniem tej terapii, otrzymują instrukcje, zestawy ćwiczeń, różne podpowiedzi, sugestie, w jaki sposób można środowisko domowe dostosować do potrzeb dziecka, w jaki sposób karmić ich zmysły. Także rodzice mają możliwość pracować.
Rozumiem, że rodzice przy tym są, jak gdyby, jeżeli zechcą, tak?
Tak, oczywiście.
Zwracam się do pani Anny Zduńskiej. Tak. Czy podczas tej terapii pedagogicznej również rodzice mogą uczestniczyć, czy mogą obserwować, czy mogą jakoś z panią konsultować?
Jak najbardziej. Jeżeli sobie życzą, mogą uczestniczyć w zajęciach. Natomiast my tutaj z koleżankami zazwyczaj kończymy terapię i ostatnie 10 minut jest rozmowa z rodzicem i wówczas możemy podsumować pracę na zajęciach, a także udzielić wskazówek rodzicowi, co robić w domu z dzieckiem, ewentualnie pomóc w doborze pomocy, zabawek, w taki sposób, żeby on już potem indywidualnie z dzieckiem również mógł się pobawić.
A takie moje pytanie może nie powinno paść. Kto częściej przychodzi z dzieckiem? Mama czy tato?
Mama. Chyba mamy. Przeważnie, tak? Przeważnie mamy.
Przeważnie mamy. No i tutaj jeszcze tak wracając do rozmów z koleżankami, to każda terapia, nie tylko terapia SI, ale i pedagogiczna, i logopedyczna, ona musi być poparta pracą w domu potem. No niestety, to tak nie ma. No,
to 4 godziny w miesiącu to jest niewiele, więc...
Wymiar jest nieduży tych godzin. 4 godziny w miesiącu są przeważnie dzielone, na przykład 2 godziny terapii logopedycznej, 2 godziny terapii SI, albo 2 pedagogicznej, 2 logopedycznej i to są 4 godziny raptem. To trzeba niestety pracować w domu. No i jeszcze trzeba dodatkowo inne terapie też prowadzić, bo to za mało, za mało.
No tak, to chociażby ta mama czy tato uważali, że to specjaliści powinni, prawda?
No
to
nie,
i tak,
tak nie do końca,
dużo zadań mają właśnie cały czas, prawda? Zadań wspierania dziecka w domu.
Tak, tak. My możemy pokazać właśnie, co zrobić, jak się pobawić. O tak jak mówiła Ania przed chwileczką, pobawić się. Nie tresować tego dzieciaka. Nie trenować z nim w ogóle czego, tylko pobawić się. A w zabawie można tak dużo osiągnąć, naprawdę bardzo dużo. I można tak fajne takie zabawy pokazać, powiedzieć, ale to musi być kontynuacja. Bo jeżeli dziecko spotyka się ze mną, na przykład z logopedą, raz na 2 tygodnie, to jeżeli nie ma kontynuacji w domu,
tak,
to ja naprawdę niewiele mogę zdziałać.
Oczywiście, tak.
Tak to wygląda.
Proszę pani, bo tak, panie są osobami bardzo takimi pogodnymi, otwartymi, skierowanymi na kontakt, na relacje. Zadam takie pytanie, kto może prowadzić taką terapię? Bo rozumiem, że takie osoby jak pani, takie właśnie skierowane na drugiego, na kontakt z drugim człowiekiem. Kim powinien być taki człowiek, taka osoba, taki pedagog, który, jakie powinien mieć cechy?
No przede wszystkim musi umieć słuchać. To jest dla mnie to jest podstawa. Ja słucham. Słucham.
Przede wszystkim mamy albo taty,
tak? Słucham.
Muszę obserwować, słuchać, patrzeć.
I nie oceniać. Ja zawsze też jeszcze powtarzam i to już nie pierwszy raz tutaj. Nigdy nie oceniam po prostu. Nie oceniam. Bo nie można oceniać rodziców, że postępują tak czy inaczej. Można dawać wskazówki, ale nie oceniać. Słuchać, wyciągać właściwe wnioski. No przede wszystkim trzeba niestety potrafić uśmiechnąć nawet w ciężkiej chwili. Mm-hmm. Nigdy nie odbierać nadziei, bo nadzieja jest zawsze. Także oprócz oczywiście wykształcenia odpowiedniego, które pomijam, bo uważam, że to jest oczywiste, że tutaj trzeba mieć naprawdę duże spektrum wiedzy, żeby ogarnąć całość.
Trzeba chyba też mieć dużo takiej mądrości, bo tak sobie myślę, że w kontekście tej współpracy z rodzicami, że panie dużo mogą zrobić z dzieckiem podczas tej godziny i widzą panie, że te rzeczy, które te umiejętności, które pani jak gdyby w dziecku dają, czy rozwijają, są gdzieś często zaprzepaszczane, prawda? Bo mama jest przemęczona, bo no różnie, ma jeszcze kilkoro dzieci, różnie to jest, prawda?
A ponad to bardzo teraz szybko chce osiągnąć efekt, a to właśnie tak się nie da, bo to trzeba czasu, małymi kroczkami, a mama na przykład po 6 spotkaniach logopedycznych już chce, żeby dziecko mówiło.
Bo to jeżeli tak spektakularnie, tak? A czemu dziecko nie mówi, nie?
I do tej pory nie mówiło, a już 6 razy było z panią, to dlaczego jeszcze nie mówi, nie?
Tak.
Trzeba cierpliwości, na pewno cierpliwości, żeby jakiekolwiek efekty uzyskać.
I to zarówno ze strony terapeutów, jak i rodziców, nie?
Tak.
Są dwie strony.
Dziękuję bardzo. 13:37. Oddamy teraz głos naszym radiosłuchaczom. Drodzy Państwo, w Radiu Maryja, w audycji dla chorych dzisiaj mówimy o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka. Mówimy o wspomaganiu rozwoju dzieci małych, takich od urodzenia do osiągnięcia wieku szkolnego. W studiu mamy panie specjalistki z zespołu szkół numer 6 w Toruniu. Halo, słuchamy?
Ja do audycji chorych.
Tak, słuchamy panią.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Halo?
Tak, słuchamy panią. Bardzo uważnie słuchamy.
Ja do audycji chorych. Proszę panią. Szczęść Boże. Ja bym... Halo?
Proszę pani, uważnie panią słucham. Proszę mówić.
Proszę panią, ja bym chciała, nie wiem, bo mówicie panie na temat dzieci chorych, ja bym chciała spytać, czy ja mogę coś powiedzieć, bo mam wnuczka z autyzmem. Ma 7
lat. Tak, oczywiście, bardzo proszę. Proszę.
Proszę panią, no syn wykazuje bardzo dużo troski, bardzo, i synowa również. On cały czas poświęca... Cały swój czas poświęca temu dziecku, bawi się, ono nie mówi, nie robi, nie woła, chodzi w pampersie, je tylko po prostu kaszę na mleku, plus proszę panią wodę z sokiem, bo takich soczków nie może pić, i tam czasami paluszka, no bawią się jak mogą, no tu mieszkamy na wsi, bardzo nie ma jak, ale panie jakoś po prostu... No tym dzieckiem się zajmują, wie pani.
Tak? A jakie ma
no,
pani...
No jakoś się tym dzieckiem zajmują, no ale teraz on sobie po prostu wymyślił takie coś, że godzina 10:00, 11:00 bierze syna za rękę, ściąga, chce jechać samochodem. Mm-hmm. I on po 70 kilometrów objeżdża. No ja nie wiem, czy to dobrze on robi, czy źle. No po prostu to dziecko nie mówi, nie rozumie, no bawią się, on sam coś...
Proszę pani, halo? Halo? Zrozumieliśmy główne pani tutaj te troski, prawda? Nie wiem, czy jakieś pani pytanie by miała do nas... Bo co można zrobić w sytuacji, bo tak
znaczy,
się zdarza,
teraz, nie wiemy po prostu, czy to dziecko jest poddane jakimś terapiom, no jakimś innym oddziaływaniom poza tym, że rodzice się nim zajmują.
Pani także powiedziała, że rodzice bardzo intensywnie.
Tak, ale rodzice to jedno, a dwa, tak jak już mówiliśmy, tutaj jest bardzo ważna wczesna interwencja i to wczesne wspomaganie.
Państwo tutaj mieszkają na wsi.
Tak, więc być może tam dostęp do różnych instytucji też już jest ograniczony. No nam trudno jest w tej chwili wyrokować i cokolwiek powiedzieć.
No ale możemy dziecko ma 7 lat,
dokładnie, a więc już jest tak, psychologicznie.
Możemy
pokierować.
Tak, do poradni, najbliższej miejscu zamieszkania, tak?
I poprosić na przykład...
O diagnozę.
O diagnozę,
o konsultację. Nie może podziałać dalej.
I poprosić może o jakiś kontakt z placówkami, które zajmują się dziećmi autystycznymi. Jest sporo stowarzyszeń przecież, prawda? Słyszeliśmy, że syn ma samochód. W związku z tym może chociaż raz na jakiś czas dojechać do jakiegoś miejsca, gdzie są dzieci z autyzmem. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja nie mam nikogo, prawdę mówiąc, chorego na autyzm albo na inne te choroby takie cywilizacyjne, ale trochę się interesuję taką medycyną naturalną. Jeżeli ktoś ma dzieci, na przykład jest bardzo ładny film na temat autyzmu, Usłyszeć ciszę. To jest kobieta, matka chorego dziecka na autyzm, która sama doszła do wiedzy, co spowodowało chorobę u dziecka.
Dziecko Proszę było... pana, halo, bardzo panu dziękujemy. Dzisiaj nie mówimy specjalnie o autyzmie. Mówimy w ogóle o wspomaganiu dzieci, które mają zaburzony rozwój, dzieci małych. A powiem tak, na to, co pan powiedział, jest film, jest bardzo dużo książek na temat autyzmu. Bardzo dużo książek, nawet pisanych przez same osoby, które są dotknięte autyzmem, dorosłe osoby. Więc słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam pytanie. Otóż moja córka ma dziecko, które już poszło do szkoły podstawowej. Dziecko ma taki problem. Nie chce nosić rajstop, kapci, a rodzice niestety zmuszają do tego. Ja się właśnie czasami nawet usiłuję tłumaczyć, że to chyba nie tędy droga. Czy to jest dziecko, które mogłoby być poddane terapii SI na przykład, albo zdiagnozowane powinno być? Dziewczynka intelektualnie rozwija się dobrze. To jest jedyny, gdyby jej problem właśnie to ten dotyk, bym powiedziała.
Aha.
Że to chciałabym jakby...
Tak, ja oddaję głos. Dziękuję pani bardzo. Oddaję głos tutaj paniom, które są specjalistkami.
Zdecydowanie są to objawy być może istniejących zaburzeń integracji sensorycznej. Ja proponowałabym udać się do...
Do poradni.
Tak, znaczy nie do poradni. Już do konkretnych placówek, które prowadzą terapię integracji sensorycznej.
Ale jak znaleźć takie placówki, pani Mirosławo?
Najlepiej w internecie.
Tak, no internet, skarbnica wiedzy. Aha, w Toruniu jest wiele ośrodków, które prowadzą terapię integracji sensorycznej. Tam dziecko będzie poddane diagnozie.
A więc nie do poradni, tylko od razu szukać takiej placówki, która zajmuje się terapią
sensoryczną. Po tych objawach, które przedstawiła pani, można już z dużą pewnością stwierdzić, że to są zaburzenia integracji sensorycznej.
A więc nie wiemy, gdzie pani mieszka, ale można w internecie znaleźć informacje i na pewno gdzieś w pobliżu pani miejsca zamieszkania pani znajdzie. Jeżeli nie, to do poradni może, do poradni powiedzieć, tak? Czy poradni może to...
Może podadzą adres, bo to musi być placówka specjalistyczna, prawda, Miłka, która prowadzi diagnozę.
Tak, dziękujemy pani.
Halo?
Tak, słuchamy panią.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam powiedzieć, że pani robi źle prowadząca audycję, że przerywa ludziom, którzy mówią o naturalnych sposobach uleczania. Proszę pani, jest...
Tak, słuchamy panią. Halo?
Przerywa pani ludziom, którzy chcą naturalne metody podać.
Tak, słyszałam
to. To jest błąd, proszę pani. Nie wolno tak robić, bo pani się dyskwalifikuje na tej pozycji, proszę panią. Teraz ludzi trzeba uświadamiać i pomagać ludziom, a pani ludziom szkodzi. Bo wszystko zależy, zdrowie człowieka, przyszłość i w ogóle, halo?
Tak, słuchamy panią bardzo uważnie.
Wszystko zależy od tego, co człowiek zje. Łyżką na talerzu.
Tak, zgadzam się z panią w 100%. Dziękuję pani bardzo za ten głos. Pozdrawiam panią serdecznie. Zgadzam się, oczywiście, że od jedzenia zależy wszystko.
Halo?
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Krakowa i jestem lekarzem psychiatrą.
Tak.
Mam na imię Teresa. Mam taką sytuację, mam w leczeniu matkę. Matka nie jest chora psychicznie, w sensie psychozy. To raczej bym powiedziała depresja, trochę bym powiedziała w kierunku, no może jednak zachowań troszkę schizofrenicznych, ale niekoniecznie, no teraz mam trochę poprawy. Ona ma trójkę dzieci, no staram się pomóc, to znaczy pomóc w sensie rozmowy, to znaczy ona się skarżyła, że ma oprócz tych starszych, to ma dziecko 6-letnie, synka, którym się zajmowano w jakimś tam ośrodku maltańskim, ale ona twierdziła, że nie widzi żadnej poprawy, poza tym, że jej mówią, że dziecko w czasie pobytu tam nic się z nim nie dzieje, tylko także oni nie widzą powodów. Natomiast sęk jest w tym,
no właśnie, bo
że dziecko po prostu niczego nie, wszystkiemu się sprzeciwia. Można to sądzić, że to są zaburzenia zachowania, nieujęte wychowawczo, ale można też sądzić, że tam są jakieś inne sprawy. To już nie moja sprawa, bo skierowałam do lekarza psychiatry dziecięcego i w tej chwili tam to dziecko wiem,
tak,
że...
Tak, ale jaki, bo czas nam ucieka i chciałabym, jakie pytanie...
No jest taka sprawa, tak, że to dziecko, cokolwiek matka chce zrobić, to żeby na przykład stało, ubrało się, czy gdzieś mają iść,
wszystko
to
ona protestowuje,
dostaje,
rozumiem.
Ona dostaje tak zwanego szału i niczym się i w ogóle nie można z nim dojść do porozumienia. Byli 2 tygodnie teraz w przedszkole pozwoliło, żeby matka była razem z dzieckiem przez 2 tygodnie, ale nie udało się go zasymilować. I on po prostu nie chce. I to jest ciekawe też, że on nie chce. Przecież tam są dzieci.
Proszę pani, ale czy pani oczekuje, że my jakoś się do tego ustosunkujemy, bo chcielibyśmy mieć czas na to? Tak?
Halo? Słucham?
Czy my możemy tu w studiu jakoś się ustosunkować do tych pani słów? Czy
pani... No może tak. Mnie się wydaje, że tutaj są zaburzenia zachowania spowodowane też tym, że matka jest chłodna uczuciowo, bo w takich wypadkach to matka albo chwyta w objęcia i pyta się, co się... Ale ona stoi bezradnie, jak to się dzieje. A ojciec się po prostu wyłącza, bo
tak,
nie...
Tak, rozumiemy.
Nie...
Dziękujemy pani bardzo za telefon, bo czas nam szybko ucieka i ja rozumiem, każda historia jest no godna pewnie przedstawienia, ale też chcielibyśmy jakoś móc zareagować na to. Co można? Jak można pomóc takiemu dziecku, czy takiej mamie, bo mama jest pod opieką lekarza psychiatry.
Jest w najlepszych rękach.
Tak, no, najlepszych rękach.
Dziecka nie znamy, trudno diagnozować na odległość. Mm-hmm. Także...
Ale co można, czy może udać się do, nie wiem, dziecko było w jakiejś placówce, tak?
Myślę,
więc już jakieś zdiagnozowane problemy pewnie ma, tak?
Tu słyszałam, że jest skierowane do poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży.
No więc
prawda?
Właśnie.
Więc chyba... Jest dobre tory wrzucone. Myślę, aha, że dalej to już pójdzie swoją drogą.
Rozumiem. No dziękujemy pani bardzo za ten telefon. To są takie trudne sytuacje, kiedy widzi się no, też taką bezradność w rodzinie, prawda? I trudno pomóc. Bo mama ma swoje problemy, rozumiem. Pani doktor powiedziała o tym chłodzie emocjonalnym. To często się tak oskarżało dawniej, prawda, że tak, problemy dziecka wynikają z tego, że mama... A to nie całkiem tak jest. Mama ma swoje problemy zdrowotne.
Oczywiście.
Po prostu. Myślę tak, że to, że to, co pani Joanna powiedziała, że to, że dziecko zostało skierowane już do poradni zdrowia psychicznego dla dzieci, to już jest pewnie dobra droga. Jeżeli jest telefon jakiś, to odbieramy, jeżeli nie, to nie. Drodzy Państwo, dzisiaj rozmawiamy o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka. Mówimy o rozwoju, o wspomaganiu małych dzieci, dzieci takich od urodzenia do osiągnięcia wieku szkolnego. Czy tu w Toruniu, bo tak chciałabym porównać, czy w Toruniu oprócz waszej szkoły są jeszcze jakieś takie miejsca, gdzie rodzice mogą z dziećmi
udać się.
Tak, jest kilka placówek. Kilka, tak? Jest, tak.
Bo ja tak sobie myślę, jeżeli w Toruniu są, to być może, że w miastach o podobnym...
Zawsze są placówki. Aha. Jest zawsze kilka placówek, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Takie adresy można uzyskać w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. I tam chyba to są najbardziej adekwatne adresy.
Aha. I też myślę, że można też, bo tu tak sobie pomyślałam o tym tej środowisku wiejskim, prawda, tej babci, która telefonowała, że tam, gdzie jest jakieś oddalenie od miasta, to jest trudno, ale też można znaleźć w internecie może jakieś adresy placówek i zobaczyć, jakie mamy szanse, żeby dotrzeć do jakiejś placówki.
Ale chciałam powiedzieć, tak, że gminy na przykład bardzo często burmistrz daje pieniądze na dowóz dziecka, na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
właśnie,
do najbliższej placówki.
Mm-hmm.
To jest ważne, że to nie, no, jest,
to nie
tak,
jest tak, że tylko rodzice są
sobie zostawieni samymi sobą. Tam naprawdę jest duża pomoc. Trzeba się zwrócić do gminy. Trzeba pójść przede wszystkim do poradni. Zawsze mówię, bo bez opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, to naprawdę niczego się nie zdziała. Ale jak już ma się opinię, to wtedy zwracamy się do burmistrza, zwracamy się do wójta i on naprawdę, on pomoże. Bo przynajmniej w okolicach Torunia nie zdarzyło się jeszcze, żeby nie pomogli dziecku i rodzinie przede wszystkim. Także i najbliższa placówka, jaka tylko będzie, i nawet jest organizowany dowóz.
Aha. A więc nie można myśleć, że jestem zupełnie sama.
Absolutnie.
Jesteśmy zupełnie sami, nikt nam nie pomoże.
Nie.
No, od rodziców dużo zależy, od ich takiego poszukiwania, prawda, takiego twórczego poszukiwania pomocy dla swojego dziecka. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Halo, słuchamy? Halo? Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Halo?
Tak, słuchamy.
Halo,
słuchamy.
A dzień dobry.
Dzień dobry.
Halo?
Halo? Halo, dzień dobry.
Tak, słuchamy.
Możemy rozmawiać, jeżeli pan wyciszy radio.
Proszę czekać.
No właśnie. Proszę państwa, jeżeli państwo telefonują do radia, to warto w momencie, kiedy uzyska się połączenie, po prostu wyciszyć radio, bo to nam przeszkadza. Ja chciałabym zapytać o oczekiwaniu na telefony 655, nie podałam dzisiaj telefonu, 2355, 655, 2356, 56 to numer kierunkowy, to telefony z Polski, dwa numery telefonu dla radiofonii w naszej rodzinie. Mamy już telefon, halo, słuchamy.
Halo, halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałbym się tak troszeczkę dołączyć, bo akurat słucham audycji i pracuję w poradni psychologiczno-pedagogicznej.
O, świetnie.
Tak, więc tutaj nasze panie zajmują się całą tą pracą. To jest rzeczywiście olbrzymia, jak ja to nazywam, praca u podstaw. Ona jest bardzo potrzebna. Natomiast, żeby nie przedłużać, ja muszę dorzucić taki swój głos w związku z tym poprzednim telefonem i taką troską tej pani. Zauważyłem, że te dzieci jakoś tak na początku, taki trend jest, troszeczkę są odsuwane od ojców. Może to tak trochę ostro zabrzmiało, ale jakoś tak brakuje tych tatusiów. Szczególnie jak dziecko jest małe i taka kruszynka wymagająca wielkiej opieki. Ja rozumiem tą troskę mamy, prawda? Tam troszkę babcia pomaga, ale gdzieś brakuje mi, ja to widzę w swojej pracy, tej takiej zabawy i takiej fajnej prostoty, której to dziecko potrzebuje. A ojcowie mają bardzo dużo pomysłów. I jak ja rozmawiam potem z ojcami, bo ja to jestem tym psychologiem, który zaraz ściąga ojca, jak mama mówi, że gdzieś tata siedzi i czeka pod poradnią, ja mówię, dawać tutaj tatusia. To potem się okazuje, że jak tak się trochę ich ośmieli, trochę ich zaktywizuje, to oni naprawdę mają świetne pomysły. Ja potem się pytam, proszę pana, to dlaczego pan tego nie robi? To są naprawdę świetne sprawy, tu nie trzeba żadnej wielkiej filozofii. No wie pan, ja nie bardzo umiem. I potem, ja tutaj troszkę generalizuję, więc przepraszam.
No właśnie,
mamusię.
Tak myślę.
Tak, tylko ja mówię, no taki...
Tak, ale żeby powiedzieć o problemie, to trzeba nieraz go wyostrzyć.
Tak, bo dlaczego o tym mówię? Bo jak mamy na początku, kiedy dzieci są małe, to one sobie faktycznie dają radę. Natomiast to, co ja zauważyłem, Potem po latach pewne problemy się nawarstwiają, prawda, bo to jednak mimo pewnych zaburzeń dziecko jednak rośnie, rozwija się, inne procesy psychofizjologiczne też się rozwijają i dają o tym znać. I ja widzę, że te mamy są przemęczone, zaczynają się coraz bardziej bać i gdzieś w tym wszystkim właśnie ginie
brakuje
ten ojciec, który
wsparcia
gdzieś na
mężczyzny.
Początku tego procesu gdzieś tam troszkę mi zniknął. Także tak. Tutaj tak już nie przedłużając...
Proszę pana, bardzo dziękujemy, bo rzeczywiście tak? Musimy kończyć, ale proszę
dobrze.
Jeszcze być na antenie przez chwilę.
Oczywiście.
Bardzo dziękuję, że pan to podjął. My wiele razy już mówiliśmy o roli ojców w przypadku, kiedy jest rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym i często jest to z winy kobiet, często, bo kobiety myślą, jak się rodzi dziecko, to mama, to co pan powiedział, mama, babcia, ciocia, wszyscy jak tak. gdyby otaczają, jak się rodzi dziecko niepełnosprawne. A tatuś przeważnie jednak kobiety wtedy kończą pracę, prawda? Tatuś
tak,
zarabia,
tak.
a więc też są...
troszkę onieśmielony. Nie
ale też są obiektywne robić. Powody, że ktoś musi na tę rodzinę zarobić, prawda? Ale
ja
wydaje
rozumiem,
mi się...
Ja
wydaje tak. mi się, że dobrze, że pan powiedział o tym, bo wydaje mi się, że jest duża rola też jeszcze przed nami, żeby rzeczywiście włączać ojców od początku do opieki nad czy takim byciu z dzieckiem niepełnosprawnym. Tym bardziej, kiedyś w audycji padło takie zdanie, mama dziecka niepełnosprawnego na wózku, dziecka, które miało 30 lat już, powiedziała taki apel, wygłosiła do matek. Matki, włączajcie swoich mężów na początku, od razu od początku do opieki, bo jak dziecko wasze będzie duże, ciężkie, wy nie będziecie miały siły już, a tato będzie onieśmielony, dziecko będzie onieśmielone, tu chodzi o sprawy higieniczne na przykład, prawda? To jest olbrzymi problem, a dziękuję panu bardzo serdecznie, że pan podjął to na koniec naszego spotkania. Dziękuję bardzo, drodzy państwo, będziemy kończyć nasze spotkanie. Jeszcze raz dziękuję panią serdecznie, panią z zespołu szkół numer 6 w Toruniu, pani Joanna Rzymyszkiewicz, która jest oligofrenopedagogiem, logopedą, liderem województwa kujawsko-pomorskiego do spraw wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. To jest bardzo ważne. Pani Mirosława Dziekońska, też oligofrenopedagog, terapeutka integracji sensorycznej oraz pani Anna Zduńska, też oligofrenopedagog, specjalność dzieci z autyzmem. Liczę na to, że panie jeszcze dadzą się zaprosić do tej audycji. I proszę bardzo, jeżeli mają panie jakieś jeszcze na koniec ogłoszenia, apele.
Tak, jeżeli państwo są zainteresowani tą tematyką, to ja zapraszam w środę, najbliższą środę o godzinie 15 do zespołu szkół nr 6 w Toruniu.
Ulica?
Tak, ulica Dziewuskiego 41C na prezentację programu MUWIK. Jest to właśnie organizowane specjalnie dla rodzin, rodziców z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Pani Joanno, ponieważ to będzie takie ważne spotkanie, myślę, to musi pani jeszcze podać kontakt do was, żeby jakoś, bo ktoś może nie usłyszał, nie...
56 telefon 650 80 30. To jest zespół szkół numer 6 w Toruniu ulica Dziewuskiego 41C w najbliższą środę. Środa to będzie 23 września. Zapraszamy o godzinie 15 do zespołu szkół numer 6. Prezentacja programu MUWIK. Proszę sobie...
Dziękuję bardzo, drodzy państwo. Dziękuję bardzo państwu za uwagę. Ojcu Januszowi za realizację programu. Dziękuję też tej pani, która zatelefonowała, mówiła o tym, że ja tutaj właśnie spełniam złą rolę. Tak się czasami zastanawiam właśnie, czy dobrą rolę, czy złą spełniam. Ale proszę państwa, każda audycja ma określony temat. O tym musimy pamiętać. Nie możemy mówić o wszystkich w każdej audycji. O żywieniu naturalnym już tak dużo różnych audycji było w Radiu Maryja. I to jest oczywiste, że powinniśmy się zdrowo odżywiać. Nie możemy też reklamować różnych, nie możemy też rozbijać tematu. A więc proszę bardzo, aby państwo rozumieli, że no, mamy zawsze jakiś cel w audycji. Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Szczęść Boże państwu na cały tydzień i do usłyszenia za tydzień, mam nadzieję. Żegna się Barbara Momot.
Thank you.